Przed mikrofonem Joanna Sikora, przede mną kolejne podlaskie charaktery, a nawet dwa charaktery. Anna Sokulska, Michał Sanczenko. Dzień dobry.
Witajcie serdecznie.
Dzień dobry.
Ania jest chyba, mogę śmiało to powiedzieć, najlepszą na świecie łuczniczką konną, a Michał jako pierwszy Polak został wiceprezydentem Światowej Federacji Łucznictwa Konnego. Wasze losy w pewnym momencie się splotły. Ale o tym za chwilę. My z Anią znamy się już od kilku lat. No i zaczniemy od tych twoich początków sportowych. Najpierw były bijatyki na podwórku, prawda?
Oczywiście były bijatyki. Nawet zaraziłam mojego kolegę z tych bijatyk z Piaskownicy i teraz strzela z łuku, który znamy się od 5 roku życia. I zwiedzamy świat.
Pierwsze było judo. Jak to się zaczęło?
Na początku było judo. Knoble dziecko bije chłopaków w Piaskownicy, więc rodzice musieli coś wykorzystać w jakiś sposób, moją energię, więc zapisali mnie na judo. Byłam tam 8 lat w sumie, czy żałuję, że zrezygnowałam. Trochę żałuję, że tak szybko, po 8 lat, no. Później jeździłam na desce, lekkoatletyka, no i potem dzieciństwo.
Ta deska też tak troszeczkę dłużej, czy króciutko?
Tak, 2 lata w sumie. Raczej bunt nastolatków.
Z tego buntu też zrodziły się konie?
Może sprawdzenie czegoś, co nie jest zależne od człowieka? Czyli jakby sprawdzenie, czy da się razem jeździć, czy spodoba mi się jeździectwo w sumie, jazda konna. Zawsze uwielbiałam zwierzęta, więc gdzieś tam w głowie z tyłu miałam, żeby może spróbować jeździć konno i ogólnie spróbowałam.
I tak się pojawiło to technikum hodowli koni w Supraślu?
Tak, zdecydowanie tak. Jeździłam konno 2 lata. I szukałam miejsca dla siebie, w sumie szkoły, więc zaczęłam uczęszczać do tej szkoły hodowli koni w Supraślu, więc zostałam do tej pory.
I tu wkracza Michał, tam się poznaliście.
Poznaliśmy się w Supraślu w 2007 roku. Zorganizowaliśmy pierwszy raz z kolegami z Warszawy, już trenowaliśmy trochę ponad 2 lata ucznictwo konne. To była dla mnie odskocznia i forma hobby od pracy w bankowości czy w finansach. I zaproponowaliśmy szkole, że zorganizujemy warsztaty ucznictwa konnego. Taka oferta dla wszystkich. W tamtych czasach ucznictwo konne w ogóle to były same początki, więc nie zgłosił się do nas nikt, kto chciałby zapłacić za szkolenie. Więc powiedzieliśmy dyrektorowi tej szkoły, panu Wacławowi, że jak już jesteśmy z końmi i ze sprzętem, to chętnie poszkolimy uczennicę klasy hodowca koni. No i wśród tych 10 dziewczyn była Ania. Na koniec szkolenia, to była sobota i niedziela, zorganizowaliśmy takie mini zawody. I zdecydowanie z dużą przewagą Ania te zawody wygrała. I tutaj pierwsza myśl się pojawiła, dziewczyna ma smykałkę do tego. Ale oczywiście to nie poszło tak gładko i szybko.
Nie, no bo prawda? Oczywiście to było tak, że kolej szuka ze znajomych w tym ucznictwie konnym. Nie ma nikogo, więc na talent mnie nie złapie, nie?
Nie, jeszcze tak było, że zrobiliśmy jakiś mini pokaz, a że lubimy historię i ucznictwo konne polskiej historii to głównie XVI-XVII wiek. To takie stroje szlacheckie czy tatarskie.
Tak widowiskowo.
Tak widowiskowo, no, ale dla niej to było jacyś goście w kufajkach. Czy
no Boże, przebierańcy. No
przebierańcy bądź. Jeżdżą i strzelają konno, a sport jeździecki, no to oczywiście skoki i ujeżdżenie. No może WKKW, ale nie ucznictwo konne. Więc skupiła się na skokach i ujeżdżeniu, ale w 2011 roku...
12.
Zaczęłam przekonywać, że warto więcej trenować.
Czyli tak wracałeś do niej, tak?
Tak. Co rok jak bumerang tak naprawdę.
Co roku, czy 2 razy w ciągu roku...
Od 2007.
Robiliśmy warsztaty na Podlasiu, w Bochonikach i w Kurszynianach. Ania nam pomagała. Sama przyjeżdżała potrenować i nam pomagała i cały czas.
Czyli jednak.
Dla mnie była taką fajną odskocznią od skoków, czy tam od jeżdżenia, bo pracowałam już przy koniach jako instruktor i też jeździłam na koniach, układałam konie, więc dla mnie było taką odskocznią troszeczkę od tego, co robimy, ale nadal przy koniach w sumie. Nie mówię, że nie podobało mi się. Podobało mi się jak najbardziej te ucznictwo konne. Był taki w sumie u mnie w życiu kryzys, że musiałam coś wybrać. Skoki jest dyscypliną w sumie dość drogą niż ucznictwo konne. Te kwestie finansowe mocno przeważyły, ponieważ nie chciałam jeździć na poziomie takim podstawowym, a chciałam jeździć zawodowo i międzynarodowo. Więc dałam sobie taki czas w 2012 roku, że okej, spróbuję. Michał proponował mi cały czas pracę przy koniach i będę jeździć i strzelać z łuku.
Tu się wtrącę, bo jeszcze jak powiedziałeś o młodych koniach i zajeżdżaniu, czyli przygotowaniu pod jazdę w siodle, to pojawił się Czanar, pierwszy nas tak koń i bardzo słynny w swoim czasie, taki siwek arab, czystej krwi arabskiej.
No hodowli, strumiło.
I Ania go trenowała i układała podłóg i pomagała, więc co jakiś czas gdzieś tam przewijaliśmy się, to ucznictwo cały czas było w tle, więc strzelaliśmy jakieś treningi wspólne, pierwsze zawody, takie krajowe, lokalne, no a później od 2012 roku powołaliśmy do życia AMM Archery, czyli Anna, Michał i Michał, bo jeszcze był drugi Michał z nami i tak zaczęliśmy to rozwijać rok po roku coraz bardziej profesjonalnie i coraz z większym zasięgiem. Łącznie doszliśmy do poziomu międzynarodowego.
Te międzynarodowe zawody były duże wyjazdy. 2013 rok, pierwsze zawody poza Polską, Ukraina.
Najpierw Turcja, złoty medal w konkurencji Kabak i następnie właśnie Ukraina. Ja zbyłam
pierwszy, kilka medali przywieźliśmy.
Pierwszy złoty medal w konkurencji nocnej, trzecie w ogólnej. Michał zajął wtedy drugie miejsce.
I drugie w nocnej.
I drugie w nocnej.
No więc, i w poszczególnych konkurencjach. To...
Więc Turcja i ta Ukraina to w sumie był takim zastrzykiem, że raczej w dobrym kierunku idę. Cały rok trenowania nie poszło na marne, bo oczywiście jak zadecydowałam, to trenowałam konie, siebie i staram się to rozwijać, więc taki dałam sobie rok, może trochę krótko, rok czasu, żeby podjąć decyzję, no ale no w sumie jestem niecierpliwą osobą i jak coś robię, tak jestem.
Przynajmniej, to dowiaduję się nowe rzeczy, że dałam sobie rok, bo tego nie wiedziałam.
Dałam sobie rok.
Dogadaliśmy się już na stałe w tamtym czasie.
Nie, Michale.
Jeszcze były znaki zapytania, tak?
Tak, było dużo znaków zapytania.
No ale okazało się, że to działa,
że
tak?
Tak,
że
zaczęłam się nakręcać.
Że macie sukcesy wspólne.
Tak.
Przyjaciele i koledzy i podopieczni, którzy z nami trenowali, których my uczyliśmy, też zaczęli odnosić sukcesy. W pewnym momencie na 7 facetów mieliśmy w tej grupie 5 Michałów. Więc ja mam teorię, że każdy Michał dobrze strzela z łuku.
Tak, zdecydowanie. Ja miałam traumy, bo jak mówiłam Michał, nikt się nie odwracał.
Albo wszyscy.
Potem były wyjazdy, właśnie taka lawina wyjazdów, konkursów, zawodów.
Tak, zwiększenie treningów oczywiście. Jest tak, że to się nakręcało, że nie ma treningów, to nie ma też i sukcesów, więc to jeszcze bardziej mnie zmotywowało. Michał też mnie bardzo mocno motywował, żeby to kontynuować. Więcej treningów, więcej wyjazdów, więcej medali.
Opowiem jedną historyjkę a propos motywowania, bo byliśmy amatorami, jakby pewne rzeczy odkrywaliśmy i to była dla nas nowość. Nie jesteśmy po AWF-ie, nie mamy przygotowania trenerskiego, chociaż gdzieś tam jakieś dydaktyczne po wydziale historycznym, kierunek nauczycielski, to jakieś podstawy miałem, ale od strony sportu to były dla nas nowe rzeczy i tak w 2011 roku w Bochonikach drugie zawody uczestnictwa konają Tatarów Polskich i trenujemy przed zawodami. I Ance jeździ szybko i strzela celnie. Wszystko wychodzi.
Siódeczki wchodziły.
I przed zawodami trener Michał podchodzi i mówi: Anka, jest super, medal masz w kieszeni. Musisz mieć medal w kieszeni.
Nie, nie masz. Musisz mieć w kieszeni.
Mieć. No i to musisz. Była trochę za duża presja. Ania jedzie, wszystko celnie strzela, tylko odrobinkę obok tarczy. Pierwsza konkurencja,
tak
7
było
punktów.
Było za szybko też.
Było bardzo szybko.
Bardzo szybciej niż na treningu, ale to były początki. Nie ogarniałam, że to jednak fizyka też działa na strzały, więc trzeba było skorygować się troszeczkę
Żeby
inaczej.
Słuchacze sobie wyobrazili, jak szybko, to tor miał 90 metrów. Limit czasu, albo 100 metrów, to zależy, która konkurencja. Jeszcze. Limit czasu to było 18 sekund, a Anka na Czanarze przemieszczali się w ciągu 6,2, 6,3.
Niecałe 7.
To oznacza, że w ciągu sekundy mijali 13 metrów. No i wtedy też trzeba oddać strzał do tarczy. To tak to wygląda jakby od strony parametrów.
Niewiarygodne.
Ogólnie lataliśmy.
No właśnie to też jest niesamowite połączenie, no bo trzeba skoordynować, trzeba czuć zwierzę, dogadać się z tym zwierzakiem i trzeba skoordynować mnóstwo parametrów i to połączyć. No to jest magiczna dyscyplina.
Zdecydowanie. No i też trzeba się, tak jak mówisz, dogadać się przede wszystkim z koniem. Jak się nie dogadamy z naszym partnerem koniem, to możemy o niektórych rzeczach zapomnieć.
To jak się dogadać?
Z żołądka do serca najczęściej, czyli mieć w kieszeni zapas marchewek czy smaczków dla koni. No i jak my wyjeżdżamy na zawody zagraniczne, to my wypożyczamy konie najczęściej, nie bierzemy koni naszych. Udało mi się w tamtym roku do Mistrzostwa Europy dzięki dofinansowaniu pojechać na Mistrzostwa Europy i zabrać własne konie. To na przykład jak lecimy do Iranu, czy lecimy do Korei, czy lecimy do Japonii, gdziekolwiek, to już wypożyczamy konie tam na miejscu. Więc ja muszę się dostosować jakby do konia i do zasad, jakie tam panują, jakie oni jeżdżą. Bo w Kirgistanie totalnie inaczej jeżdżą niż w Europie. W Chinach również inaczej.
A to oznacza, że konie są inaczej przygotowane? Na przykład zdecydowanie są szybsze.
Są szybsze, no i trzeba...
Ale komendy są uniwersalne, jakieś gesty, ruchy.
Mniej więcej tak. No dlatego najlepsza jest zasada marchewki i z żołądka do serca, to wtedy ten koń zrobi do ciebie wszystko. No i też musimy taktykę jakby dostosować, więc trenuję to, jeżdżę na szybkim, na wolnym koniu, bo nie wiadomo jakiego konia albo wylosujemy, albo uda mi się dopasować do siebie.
Bo to też losowanie.
Czasami jest losowanie, bardzo rzadko na szczęście. W Jordanii miałam taką właśnie okazję, że mieliśmy losowanie. Nieszczęśliwą, bo wylosowałam najszybszego konia na zawodach. No, czasami najszybszy nie znaczy najlepszy. I tak był dobry, bo był grzeczny. Bo tam różne konie bywają w krajach azjatyckich też. No ale to, co było kiedyś, a co jest teraz, to jest totalnie inaczej. Kiedyś można było na przykład trafić na konia, który w ogóle nie był przygotowany do uczestnictwa konnego. Co teraz już jest inaczej? Musi być koń przygotowany. Takie są na szczęście przepisy. Jak Michał jest właśnie też i wiceprezydentem federacji, to też i patrzy na to, żeby właśnie były przygotowane te konie. I konie, które nie są przygotowane, to są niestety... Organizator musi załatwić konia przygotowanego, więc tu już jako zawodników już nas...
To was zabezpiecza troszeczkę właśnie przed takimi sytuacjami.
Kiedyś tak nie było. Kiedyś była na przykład loteria.
Spore wyzwanie.
Tak.
Sport jest dyscypliną młodą, tak mówimy, z starożytnymi korzeniami, że tak powiem, bo od wieków łuk i koń był używany na polach bitew albo podczas polowań. Ostatnie 20 czy prawie 30 lat to jest rozwój w formie sportowej. Dyscyplina rozwija się, pomimo tego, że jest niszowa, rozwija się szybko. Naprawdę zawody, gdyby ktoś dysponował dobrym budżetem i miał dobrych sponsorów, o których brakuje niestety jeszcze nam, ale to się poprawia też, to praktycznie co tydzień może podróżować po całym świecie i strzelać i brać udział w zawodach uczestnictwa konnego. Dołączyły kilka lat temu kraje na przykład skandynawskie, Francja, ostatnio Włochy, Hiszpania, coraz więcej się dzieje w Europie. Oczywiście Niemcy, Belgia, Francja, Węgry, to jest standard u nas też. Zawody są praktycznie co 2 tygodnie, prowadzimy ranking. Mamy też założone Polskie Stowarzyszenie Uczestnictwa Konnego, które prowadzi ogólnopolski ranking i można zobaczyć, zdobywać punkty i gromadzić je. W rankingu wyłaniana jest kadra polska na zawody rangi mistrzowskiej. Ale też kilka lat temu dołączyły kraje dalekiej Azji. Malezja, Indonezja, Singapur, Tajlandia, Wietnam. Strzela się tam bardzo dużo. Oczywiście kraje Ameryka Północna, również Kanada. Najmniej chyba się strzela w Ameryce Południowej, chociaż już też coraz więcej jest klubów i zawodów. No, kraje arabskie weszły mocno tak, do gry.
I bardzo mocno. Tak
i ostatnio Chiny.
W przeciągu 2 lat pojawiło się naprawdę bardzo dużo klubów tam jeździeckich. No i robią to na poziomie profesjonalnym, więc nie jest tak, że mamy sobie klubiki, sobie jeździmy, tylko faktycznie jest pod federacje, różne są podczepione jeździeckie i biorą to na poważnie.
Tak, tam uczestnictwo konne traktowane jako sport tradycyjny jest...
Czy inwestują w to tak, związku z
tak,
tym?
Tak, bardzo tak. I zaczyna się być coraz modniejsze w tych krajach arabskich.
Uczestnictwo konne jest częścią sportów jeździeckich tradycyjnych, a ta federacja sportów tradycyjnych jeździeckich jest częścią federacji sportowej, a to podlega pod ministra powiedzmy sportu i jest normalne finansowanie, mają zapewnioną kadrę trenerską, opłacane bilety na zawody i tak dalej.
No to jest zupełnie inny komfort.
Tak. I to w przeciągu paru lat tak naprawdę. Bo my już uczestnictwo konne rozwijamy bardzo długo w Polsce i jakby w Europie, a Arabia poszła bardzo szybciej.
No z innym budżetem.
Z innym budżetem.
No i ostatnio dołączyły Chiny. Organizują zawody międzynarodowe i też tam to wygląda bardzo dobrze, bo jest wsparcie z lokalnych rządów albo z rządu centralnego i na przykład w grudniu odbędą się zawody, gdzie jest pula dosyć wysoka, liczona w $1000 na nagrody. To się rzadko zdarza w naszym sporcie, ale już to też się poprawia.
To jest o co powalczyć.
Tak.
Jest.
W związku z tymi wszystkimi krajami, które są w to zaangażowane, to też są wasze podróże, bo wy jeździcie na te zawody, bywacie w tamtych miejscach i to pewnie mnóstwo ciekawych doświadczeń, które udało się zdobyć. Też myślę, że szczególnie dla Ani, jako kobiety w tym świecie,
tak.
Chyba dość męskim jednak, Michale.
Tak, jeżeli się jeździ do krajów arabskich, a na przykład miałam taką sytuację w Iranie, że miałam pierwsze miejsce z całych zawodów, to pan był, który wręczył nagrody, zaskoczony, że jest kobieta na podium, więc musiał znaleźć inną kobietę, żeby wręczyła medal, bo nie mógł mnie dotknąć. Więc takie zdarzają się sytuacje, więc...
To jest męski sport?
I tak, i nie. Widzimy bardzo dużo płci pięknej na naszych warsztatach, na lekcjach, na obozach sportowych, ale jak popatrzymy na czołówkę, no to już trochę się wyrównują te proporcje, a nawet facetów raczej jest tych topowych zawodników więcej, chociaż trzeba przyznać, że pierwszy raz w historii kobieta, Polka, tym razem nie Ania, bo Ania nie otrzymała wizy miesiąc temu w Stanach Zjednoczonych, Natalia Koprowska została mistrzem świata w kategorii senior. Kontynuacja, bo Natalia pierwsze kroki, pierwsze szkolenie stawiała u nas, pod naszym okiem.
Czyli jest duma.
Jest.
Jest, tak. Zdecydowanie. Cieszymy się bardzo.
To są lata waszej pracy, to też Michał uczył Anię, uczycie kolejne osoby. Kto się pojawia na waszych treningach? No, ostatnio jak rozmawiałyśmy i umawiałyśmy się na to spotkanie, to trenowałaś innego znanego sportowca. Możesz zdradzić kogo?
Tak, trenowałam akurat Patrycję Maliszewską. Zamieniła łyżwy na konie i na łuk, więc świetnie spędza czas właśnie. Jako może nie sport, ale jako hobby i próba czegoś nowego w sumie, bo równowaga jest przede wszystkim, a tutaj w jeździectwie jest to podstawa w sumie.
A przekrój ludzi zainteresowanych uczestnictwem konnym jest od dzieci młodzieży 9-10-letniej, nawet do emerytów. W tym roku mieliśmy 3 obozy uczestnictwa konnego, no i są nastolatkowie, są studenci, są, nie wiem, 30-40-latkowie, ale też na przykład zgłaszają się do nas, i to regularnie, na wakacjach odwiedził nas Frederick z Kalifornii, 68-letni Amerykanin.
Czyli spełnia marzenia.
Tak, przyleciał potrenować z nami 4 dni, nauczył się codziennie uśmiechnięty, wracał do hotelu i był zadowolony z takiej wizyty. Odwiedzają nas też zawodnicy z innych krajów, albo osoby, które chcą nauczyć się pod dobrym okiem i czerpać jakby wiedzę i inspirację od Ani, od najlepszych. Mieliśmy w tym roku i z Chin zawodników, i z Włoch, z i Dubaju. Z Anglii, z Dubaju. Więc stajnie mamy na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i przyjeżdżają do naszego województwa i do naszej stajni praktycznie ludzie z całego świata, żeby z nami trenować.
Czyli po tej fali sukcesów to powolutku zaczęło nabierać rozpędu.
Tak. Zdecydowanie, bo od kilku lat regularnie, kilka razy w roku prowadzimy weekendowe szkolenia albo na wakacjach 5-dniowe obozy, a tak co tydzień po prostu prowadzimy, bo mamy też jako fundacja klub sportowy z sekcją ucznictwa tradycyjnego, czy dla uczników pieszych, i z sekcją ucznictwa konnego. I tutaj treningi są regularne, poniedziałki, piątki, ucznictwo. Jest mocno technicznym sportem, więc tak na poważnie można zacząć pracować z młodzieżą, tak teoria sportu mówi, około 12 roku życia, bo jest dużo parametrów, o których trzeba pilnować, ale od strony rozrywkowej, zabawowej, żeby spróbować, to i 6, 8, 10-latkowie też czerpią z tego radość i dzieciaki strzelają. Łucznictwo, strzelanie z łuku, z ziemi też ma dobry wpływ na młodzież, bo żeby dobrze strzelać, żeby trafiać, to trzeba wewnętrznie się uspokoić, znaleźć balans, wyciszyć się. Trzeba być konsekwentnym, trzeba być systematycznym. Baza ucznictwa to jest powtarzalność, czyli stoimy w tym samym miejscu, tak samo napinamy łuk, w to samo miejsce dociągamy, tak samo zwalniamy cięciwę, więc to dla dzieciaków teraz, które są przebodźcowane technologią i wszystkimi mediami i tak dalej, to gdy biorą łuk do ręki, to oczywiście to musi oczyścić umysł,
muszą ustabilizować,
muszą się zatrzymać, więc to jest od strony dydaktycznej bardzo fajne sport.
Przy okazji
forma rekreacji.
Konie również, Michał mówił o samym łuku, kontakt ze zwierzęciem tak samo uspokaja. No i też uczy systematyczności i
obowiązkowości,
bo jednak jesteśmy odpowiedzialni za coś, czyli za konia, który musimy go pójść po niego, wyczyścić, osiodłać, czyli te same są jakby rzeczy, które musimy zapamiętać i kontynuować przy każdej jeździe, pielęgnować tego zwierzaka i potem jeździć i też się z nim dogadać, bo czasami koń potrafi
mieć gorszy dzień,
tak jak każdy z nas, ale również za zasadzie jakich przycisków użyć, żeby ten koń zaczął jeździć, no i też rozluźnienie i dobry wpływ na kręgosłup i ogólnie samo zachowanie.
I jakby bardzo, bardzo dużo cierpliwości.
No to, i
to
również
nie jest
bardzo
tak, że
cierpliwości.
Przełączamy i koń robi wszystko, co chce. Więc
to nie maszyna.
No to
naprawdę
jest duże, żywe zwierzę.
Tak, żeby
się właśnie na zasadzie marchewek również.
tyle nagród, wyjazdów. Pewnie drzwi stały otworem już na pewnym etapie, w innym kraju, w innym mieście. No ale jesteś tu, zostałaś.
Super, najwspanialsze miejsce na świecie, jakie jest Podlasie. Nie chciałabym zamienić tego nigdzie. Czy to jest Malezja, Australia i super kangury, które skaczą, i Chiny, Kazachstan, Iran. Nieważne, jednak Podlasie i tu jest najbardziej, mnie trzyma to wszystko. No i przede wszystkim piękne lasy, więc fajnie, że wyjeżdżam, bo mogę coś fajnego zobaczyć, nowego i otworzyć jakby oczy na cały świat. Ale jednak to, co jest u nas, to jest jednak lepsze.
Też jesteście takimi ambasadorami województwa, no bo to są te nagrody, tytuły, wyjeżdżacie w świat, mówicie, skąd jesteście.
Mamy
już
nadzieję,
to
że będziemy.
Jest rozpoznawalne dzięki temu w tym świecie łuczników konnych.
Staramy się promować i sport, i województwo, i Białystok. Mamy też od czasu do czasu wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, czy od pana prezydenta, więc czasami to jest już wpisane w umowę, ale też jesteśmy stąd, pochodzimy z Podlasia. Chociaż tutaj Ania mówi, że nie przychodzi jej do głowy, a ja w tym roku prowadziliśmy szkolenie pierwszy raz w Chinach i Chińczycy na zakończenie zadali pytanie, czy możemy przyjechać na rok i zostać, i potrenować, i rozwijać ich klub. I ile to będzie kosztowało? Więc zaczęliśmy się zastanawiać.
Kuszące.
No
to tylko rok.
Właśnie.
Może bym wytrzymała.
I jakoś tam na zmiany, na zakładkę może by się dało, jeżeli to przyniosłoby korzyści i Chińczykom, i nam. Ale jesteśmy na stałe tutaj. Organizujemy sporo zawodów i łucznictwa pieszego. Najczęściej 3D. To jest taka forma ścieżki kilkukilometrowej z rozstawionymi figurami zwierząt.
Celami.
Jest to forma bezkrwawego polowania. Można sobie spędzić kilka godzin z łukiem w ręku w terenie, w lesie, czy na terenie jakiegoś zamku, czy strzelam na zawodach w kamieniołomie. Tak, to trzeba być precyzyjnym, żeby nie zniszczyć strzał. Organizujemy zawody łucznictwa konnego w skali regionalnej i w skali międzynarodowej. Od 14 lat jesteśmy współorganizatorami międzynarodowych zawodów łucznictwa konnego na polach Grunwaldu. Jedną rundę Pucharu Europy.
Wolny? I czasami znajdzie się
i na konia
wtedy.
Listopad, grudzień, styczeń to trochę są luźniejsze, ale od czerwca do października to praktycznie każdy weekend to albo szkolenie, albo jakiś pokaz, albo zawody, które my robimy, albo na które my jedziemy, albo na które jadą nasi podopieczni, i tak przez te 4 czy 5 miesięcy, no to mamy szczyt sezonu.
Myślę, że to jest tak zjawiskowy sport, że po prostu.
Ale cieszymy się właśnie, bo to świadczy o tym, że ludziom się to podoba, że przychodzą i oglądać, biorą w tym udział, i że coraz więcej osób i młodszych, i starszych strzela i z ziemi, i konno. Niektórzy odchodzą, niektórzy wyrastają i albo zmieniają miejsce zamieszkania i trochę trudniej jest trenować.
Albo zostają mistrzami świata.
Albo zostają mistrzami. Ale mamy też teraz nową grupę juniorów i też widzimy kilka talentów, więc myślę, że cały czas i Białystok, i Podlasie, i my jako klub sportowy będziemy się liczyli i w Polsce, i na świecie.
Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Przed nami program dla najmłodszych, bo to będą bajkowe tropy. Ja mam nadzieję, że ktoś, kto usłyszał tę naszą rozmowę, może jakiś młody człowiek się zainspiruje i może zapragnie zostać łucznikiem konnym. No bo to,
po tropie.
No właśnie, kto wie, po tropie.
Trzeba by tropić.
Więc myślę, że to taka bardzo cenna dawka informacji, co jak po kolei i jak dotrzeć na sam szczyt. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszymi gośćmi byli Michał Sanczenko, wiceprezydent Światowej Federacji Łucznictwa Konnego.
Dziękuję bardzo.
I jedna z najlepszych łuczniczek konnych na świecie, Anna
Sapolska.
Dziękuję bardzo.